Dlaczego sędziowie ukarali Fernando Alonso? Co zatrzymało Maxa Verstappena, a co spowolniło Sergio Pereza? Dlaczego Lando Norris jest jak były zespołowy kolega Roberta Kubicy i dlaczego według Ricardo jego obecna sytuacja wcale nie jest podobna do tej, jaką miał w McLarenie? Między innymi o tym będę opowiadał w najnowszym 8 biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! Partnerem 8 biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. 8 bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz, jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. Czas na podsumowanie Grand Prix Australii, w którym działo się sporo i w którym nie wygrał Max Verstappen, a to jest rzecz wielka, jeśli chodzi o ostatnie lata w Formule 1. Rzecz wielka wydarzy się też w najbliższy czwartek na torze Słomczyn, bo wezmę, słuchajcie, udział w treningu Speed Masters. To jest partner naszego kanału. Jeśli i Wy macie ochotę przejechać się po torze z instruktorem, nawet jako kompletni amatorzy, a w zasadzie przede wszystkim jako kompletni amatorzy, 200-konnym mini, które waży 800 kg, więc naprawdę stosunek wagi do masy jest fenomenalny, to odzywajcie się do Speedmasters. Link macie w opisie tego filmu. Do końca marca zniżka na hasło 8 bieg 10% na taki właśnie trening. A jeśli chodzi o Grand Prix Australii, przechodzimy do klasyfikacji, przechodzimy do wyników wyścigu, bo w zasadzie zaczynamy od tych wyników wyścigu, bo w nich się troszeczkę pozmieniało, a nawet nie troszeczkę, no bo Fernando Alonso dostał po wyścigu karę, no i spadł na 8 pozycję. Yuki Tsunoda tym samym kończy ten wyścig na miejscu 7 i mamy dwa hasy w punktach. W klasyfikacji kierowców Charles Leclerc 4 punkty za Maxem Verstappenem. Gdyby nie ta kontuzja Carlosa Sainza i ominięta Arabia Saudyjska, pewnie Hiszpan byłby teraz liderem. 7 kierowców wciąż bez punktów w tym sezonie. No a u konstruktorów Ferrari blisko Red Bulla. Aston awansował przed Mercedesa, no i wysoko po tym wyniku Yukiego Tsunody, wysoko w wynikach teraz znajduje się ekipa RB. I jeszcze słuchajcie, zanim słówko o wygranych i przegranych tego weekendu i oczywiście o tej karze dla Alonso, to słówko o Formule 3, bo mieliśmy kolejny weekend z naszymi reprezentantami właśnie w F3, no i nie ma co ukrywać, to był znowu trudny weekend i dla Kacpra, i dla Piotrka Wiśnickiego. Kwalifikacje zaburzone czerwoną flagą, nie udało się wykręcić dobrego rezultatu. Start Kacpra z końcówki drugiej dziesiątki, Piotrka z trzeciej dyszki. No i niestety, Kacper 16 i 18 w jednym i drugim wyścigu, Piotrek dwa razy 23, w generalce Piotrek jest ostatni, Kacper też wciąż bez punktów w tym sezonie. No i jeśli chodzi o Kacpra, to zarówno zespołowi koledzy, jak i koledzy z Akademii Red Bulla na razie są po prostu w tym sezonie lepsi, więc trzeba wziąć się w garść. Na szczęście było trochę lepiej niż w Bahrajnie. Kacper też sam mówił, że te wnioski są wyciągane i te rzeczy, które chciał poprawić, to już się poprawiać udaje. Kolejny weekend to weekend na Imoli, torze, który Kacper bardzo dobrze zna, więc mamy nadzieję, że tam przyjdą dobre rezultaty. Czas jeszcze jest na to, żeby jeszcze nie było bardzo źle, ale tego czasu więcej nie będzie, więc panowie, czekamy po prostu na lepsze wyniki. Na razie nie ma co mydlić oczu, jest mocno przeciętnie. Przeciętne też nastroje ostatecznie w ekipie Astona Martina po tym wyścigu, no bo Fernando z karą 20 sekund i 3 punktów karnych po tym wyścigu, 20 sekund doliczonych do czasu, no i to właśnie sprawiło, że Fernando spadł w wynikach tego wyścigu. Przede wszystkim pytanie do Was, czy kara dla Fernando za to, co zrobił albo nie zrobił, no właśnie to pytanie George'owi Russellowi w końcówce tego wyścigu, zdaniem Russella i też ostatecznie zdaniem sędziów. Fernando intencjonalnie trochę wcześniej przyhamował w tym zakręcie, co ostatecznie doprowadziło do tego, że George Russell stracił docisk i wyleciał z toru. Dajcie znać, co Wy myślicie o tej decyzji sędziów i o tej sytuacji, bo to też nie jest tak stuprocentowo jednoznaczna sytuacja. Ja teraz, żeby Wam dać taki pełny obraz, to przytoczę Wam to, co między innymi napisali w dość długim uzasadnieniu tej decyzji sędziowie. Jeśli ktoś chce sobie po angielsku całą wersję uzasadnienia przeczytać, to może sobie zatrzymać ekran teraz na tej stopklatce, a ja takie najważniejsze rzeczy Wam z tego wyjąłem. Generalnie sędziowie uznali, że Alonso celowo pojechał w sposób, który jest potencjalnie niebezpieczny. Ale za chwilę do tego dojdziemy. Najpierw wytłumaczenie sytuacji. Sędziowie napisali, telemetria pokazuje, że Alonso odpuścił gaz 100 metrów wcześniej niż na jakimkolwiek okrążeniu wcześniej. Delikatnie też hamował w miejscu, w którym nie robił tego wcześniej, choć to akurat było minimalne i nie było głównym powodem wytracenia prędkości. Zredukował też bieg w miejscu, w którym wcześniej tego nie robił. Później dodał jeszcze gazu, by przed zakrętem znowu odpuścić i wytracić prędkość. No i Fernando, to też znalazło się w tym uzasadnieniu, przyznał, że po prostu chciał inaczej przejechać ten zakręt, dlatego zwolnił wcześniej, chciał zwolnić wcześniej, ale trochę się pomylił, zrobił to za wcześnie, więc później musiał jeszcze tego gazu trochę przed zakrętem dodać. No w każdym razie to, że Fernando hamował wcześniej niż zwykle, to jest fakt i to też widać w telemetrii, która gdzieś tam w internecie krąży. Sędziowie piszą jeszcze, że Alonso miał prawo inaczej podejść do przejechania tego zakrętu, nie powinien też czuć się odpowiedzialny za zawirowania powietrza, które doprowadziły do utraty docisku Russella. To jest ważne stwierdzenie, bo to nie jest tak, że Alonso dostał karę za to, że Russell się władował w ścianę. Nie, to nie o to chodzi w tej karze. Sędziowie powiedzieli, że tutaj nie patrzą na skutek tego zachowania Alonso, tylko na samo zachowanie. To, że Russell się władował, to jest jakby tak naprawdę trochę oddzielna dla sędziów kwestia. Ale sędziowie dodają, niezależnie od intencji Fernando, który twierdzi, że popełnił błąd, niezależnie od jego intencji, hamował, odpuszczał gaz i redukował bieg ponad 100 metrów wcześniej niż zwykle i dużo bardziej hamował niż jest potrzebne, żeby przejechać ten zakręt. No i zdaniem błędów ostatecznie to nie był błąd, lecz świadomy manewr Fernando. I to jest zdaniem sędziów okoliczność tutaj obciążająca. No i to właśnie zdaniem sędziów też było zachowanie potencjalnie niebezpieczne. Wzięli pod uwagę prędkości w tym miejscu, że to są duże prędkości i to mogło spowodować właśnie sytuację potencjalnie niebezpieczną. Powołują się na zapis w regulaminie mówiący, że kierowca nie może jechać niepotrzebnie wolno, w sposób nieobliczalny, nieregularny albo w inny sposób, który może być potencjalnie niebezpieczny dla innych zawodników. Uf, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. No, to właśnie pytanie, czy to jest zrozumiałe, czy jakby zgadzacie się z tą decyzją i uzasadnieniem sędziów. Moja opinia jest taka, że po pierwsze, Fernando miał pecha, że Russell akurat w tej sytuacji za nim władował się w ścianę, bo nikt by na to w ogóle nie zwrócił uwagi, że coś takiego się stało. Trzy sprawy jeszcze inne. Pierwsza to jest taka, że jeśli chodzi o Russella, no, sam jest sobie winien moim zdaniem, bo widział, on, to nie jest tak, że Russell siedział na ogonie Fernando w tej sytuacji. On był jednak w pewnej odległości, widział, że Alonso nienaturalnie hamuje dużo wcześniej, więc to już taki sygnał ostrzegawczy dla Russella, który i tak jadąc za Fernando musi sobie zdawać sprawę, że to jest cwany lis i że to jest gość, który może robić różne rzeczy, także zahamować wcześniej. No i generalnie jakby musisz starać się przewidywać, co ewentualnie rywal z przodu może zrobić, jeśli jesteś w takiej walce. Ale tutaj ta odległość była, czas na reakcję wydaje się też był. Ostatecznie jakby dla mnie to była przede wszystkim wina George'a, że w tej sytuacji znalazł się po prostu w ścianie. Druga sprawa, Fernando to jest cwany lis. To nie jest nic niespotykanego, że kierowca czasami przejeżdża zakręt wolniej, specjalnie zwalnia trochę bardziej, żeby na wyjściu nieco spowolnić tego zawodnika, który jest z tyłu, żeby ten zawodnik z tyłu nie miał takiej przewagi, gdy już odjadą z zakrętu i takie sytuacje się zdarzają notorycznie. No i czy Fernando zrobił to intencjonalnie, czy to był błąd Fernando? To już wiecie, każdy może to interpretować na własny sposób. No to jest inteligentny gość i właśnie cwany lis, więc no ja mam pewne wątpliwości, czy to był błąd akurat Fernando, czy rzeczywiście to trochę nie było intencjonalne. Nie mówię, że intencjonalne było władowanie Russella w ścianę, tylko intencjonalna była trochę inna metoda przejechania tego zakrętu. Może trochę, żeby tego rywala z tyłu nie tylko spowolnić, może trochę wytrącić z równowagi. Czy to była sytuacja potencjalnie niebezpieczna? No, tu bym polemizował, bo myślę, że były dużo bardziej niebezpieczne sytuacje w Formule 1 w ostatnim czasie, które nie były karane 20 sekundami, więc no, do tego jeszcze dodajmy a propos tego bycia cwanym lisem Fernando. On tłumaczył po wyścigu, pytany o tę sytuację, czy widział, co się stało z Russellem, no i hamował wcześniej. Fernando mówi, nie, no ja się skupiam tylko na tym, co przede mną, ja nie zwracam uwagi na to, co za plecami. Fernando, który w Katarze w zeszłym roku mówi, ja tam widziałem na telebimie, że ktoś walczył. Fernando, który widzi wiele rzeczy w trakcie wyścigu, akurat tutaj był skupiony tylko na tym, co się działo z przodu. O, ja tutaj nie do końca jakby przyjmuję to, że Fernando tutaj tak w 100% popełnił błąd, ale
Ostatecznie Fernando tłumaczył jeszcze po wyścigu, że po prostu chciał właśnie z inną prędkością z tego zakrętu wyjechać, żeby się obronić, i to wielu zawodników w tej sytuacji by zrobiło. Jest rozczarowany tą karą. Karą, i to trzecia sprawa, karą, na którą sędziowie po prostu mieli podkładkę. Jak już się nią zajęli, no to było widać w telemetrii, że to było trochę nienaturalne zachowanie w tej sytuacji. To już ocena sędziów i interpretacja, czy to było właśnie intencjonalne, czy nie ze strony Fernando. Uznali, że tak, że to nie był błąd. Jakby dla mnie najgorszą stroną tej kary jest jej wysokość, bo 20 sekund za coś takiego nie uważam, że to jest kara zasłużona, to jest kara za wysoka moim zdaniem dla Fernando. To nie powinno się tak dla Fernando zakończyć, bo gdyby nie Russell, to ta sytuacja po prostu zakończyła się bez jakiejkolwiek kary. Sam Fernando też już widziałem po Twitterze, krążą te historie, jak choćby przed Lewisem Hamiltonem też hamował dużo wcześniej przed jednym z zakrętów w innym wyścigu. Tam sędziowie w ogóle się tym nie zajmowali, a było to w przekazie. Hamilton na to narzekał, a tutaj nagle surowa kara, więc no nie, dla mnie to było zbyt surowe, tym bardziej, że też no właśnie dystans między zawodnikami był po prostu duży. Poczytałem sobie opinie na różnych mediach, oczywiście media hiszpańskie są przekonane, że to jest kara skandaliczna, media brytyjskie są przekonane, że zachowanie Fernando było skandaliczne, więc tradycyjnie, jak to bywa w takich sytuacjach, spojrzenia są bardzo różne. Ja nie uważam, że to jest skandaliczna kara, też mam wrażenie, że trochę za często używamy słowa skandal w odniesieniu do różnych sytuacji w Formule 1. No nie, dla mnie kara za wysoka, ale to też nie jest tak, że to jest dla mnie w 100% jednoznaczna sytuacja. Choć na początku myślałem, że rzeczywiście to było trochę za bardzo chamskie ze strony Fernando, a z czasem stwierdziłem, no takie sytuacje w wyścigach się zdarzają, kierowcy próbują inaczej po prostu przejechać dany zakręt i zbyt surowo do tego podeszli sędziowie, moim zdaniem. Dajcie znać, co wy myślicie, a ja przechodzę do wygranych tego wyścigu. No a grono wygranych otwiera oczywiście Carlos Sainz. Trzecie zwycięstwo w karierze, zwycięstwo w niesamowitych okolicznościach, heroicznych wręcz, i tak pisała też hiszpańska prasa po tym weekendzie. Nie był w 100% gotowy fizycznie na ten weekend, mówił to po kwalifikacjach, mówił to po treningach, twierdził też, że to pole position było do zgarnięcia, gdyby właśnie nie to, że 2 tygodnie wcześniej miał operację wycięcia wyrostka robaczkowego, więc naprawdę głębokie ukłony przed Carlosem. Miał świetne tempo w tym wyścigu, trzymał za sobą Charlesa Leclerca, który w ogóle nie był dla niego zagrożeniem. Dobrze dbał o opony, dobrze zarządzał tym tempem, więc wielka sprawa. Ważne dla niego zwycięstwo ze względu na te wszystkie rozmowy kontraktowe, które przecież się toczą w jego przypadku. On szuka sobie miejsca na kolejne sezony i to też zdradził Charles Leclerc, gdy siedzieli obok siebie na konferencji prasowej. To Charles powiedział, że no, Carlos jest trochę niedocenianym kierowcą przez wielu i to jest gość, który teraz rozmawia z wieloma szefami zespołów, i aż go szturchnął Sainz, gdy to usłyszał. No i trzymam kciuki za Carlosa, żeby dobre miejsce sobie znalazł. Też hiszpańska prasa pisała, wrzucała takie tytuły, że to jest zemsta Carlosa na Ferrari, że podrażniony przystąpił do tego sezonu i zaczął ten sezon naprawdę dobrze. No i to jest prawda, no został z tej ekipy, zostanie za moment z tej ekipy wyrzucony, a naprawdę dowozi fenomenalne wyniki. W ten weekend po prostu był lepszy zdecydowanie od Charlesa Leclerca. Charles może winić tylko siebie, bo to pole position było do wyciągnięcia w sobotę. Charles tego nie zrobił, popełnił błąd. W niedzielę był problem z kolei z zarządzaniem oponami po stronie Leclerca, mówił, że bardzo szybko te opony się skończyły i widać było, że jest oczywiście szczęśliwy ze względu na zespół i mówił, że jest szczęśliwy ze względu na Carlosa, ze względu na zespół, ale można też było wyczytać z jego twarzy, w różne jego wypowiedzi widziałem w różnych telewizjach, był rozczarowany, widać było, że troszkę go to boli, że to jest kolejny weekend, w którym to Ferrari ma szansę coś wygrać, wygrywa, i to nie jest Charles Leclerc, bo to jest kolejne przecież zwycięstwo Ferrari w tych ostatnich dwóch sezonach, znaczy w poprzednim sezonie i w tym, w którym wygrywa Carlos Sainz, a nie Charles Leclerc. Pozytywne jest to, że Ferrari naprawdę dobrze wyglądało w ten weekend. Zdaniem Sergio Pereza, gdyby Max Verstappen nawet się nie zepsuł, to i tak Ferrari ten wyścig by wygrało. No tutaj pewności nie mam, walka na pewno z Maxem by była bardziej zacięta niż z Sergio Perezem, który tempa nie miał żadnego, ale do Sergio jeszcze przejdziemy. Ferrari zapowiadało, że będzie wywierać presję na Red Bullu. Ta presja rzeczywiście była wywierana. Rozczarowujące kwalifikacje w wykonaniu Ferrari, ale wyścig wyglądał dobrze i oby to była zapowiedź tego, że naprawdę jeszcze w tym sezonie zobaczymy Ferrari, które jest w stanie Red Bullowi się sprzeciwić. Kolejne wygrane to ekipa McLarena. Byliśmy bardzo blisko od tego, by być najszybszą ekipą na torze, tak mówił Oscar Piastri, a Lando Norris dodawał, gdy tor nie ma wielu wolnych zakrętów, to jest naprawdę dobrze i tak było też tutaj. Oscar Piastri dodawał, że nie ma problemu z tym poleceniem zespołowym, które usłyszeli. Lando był przede mną podczas pierwszego stintu, był po prostu szybszy w tym wyścigu, to było dobre z punktu widzenia ekipy, więc McLaren, który jeszcze przecież też niedługo, tak jak większość zespołów, przywiezie potężne poprawki, w sprzyjających okolicznościach jest w stanie walczyć z Ferrari. Ferrari w sprzyjających okolicznościach jest w stanie walczyć z Red Bullem, więc rysuje nam to naprawdę fajny obraz na poszczególnych wyścigach, w których tak się mogą gwiazdy poukładać, że możemy mieć naprawdę ciekawą walkę, być może nawet z trzech ekip o zwycięstwo. Trochę może fantazjuję, ale kto wie. W każdym razie bardzo dobry weekend McLarena. No i statystyka Lando Norrisa, pobił rekord Nika Heidfelda, jeśli chodzi o liczbę miejsc na podium bez zwycięstwa w Formule 1. 14. podium Lando Norrisa w Formule bez zwycięstwa. Jak na razie Nick Heidfeld tutaj zdetronizowany, jeśli chodzi o tę statystykę, ale to zwycięstwo przyjdzie w końcu, nie mam wątpliwości, jeśli chodzi o Lando Norrisa. Do wygranych, słuchajcie, no Yuki Tsunoda, fenomenalny wyścig, fenomenalne kwalifikacje, są punkty, jest zadowolony Helmut Marko, jest... Nie ma co ukrywać, upokorzony trochę Daniel Ricciardo. Wszystko tu się pięknie ułożyło dla Japończyka. Przede wszystkim to on po prostu świetnie pojechał, więc duże, duże brawa. A Daniel Ricciardo ma problem, ale do tego za chwilę przejdę. Do wygranych jeszcze zaliczam oczywiście Hasa, bo tempo wyścigowe, słuchajcie, w tym zespole jest. I to już jest wielki sukces i wielkie zwycięstwo, bo tego tempa w zeszłym sezonie kompletnie nie było. A nawet jeszcze ich szef Ayao Komatsu mówił, że i tak był błąd jeszcze na pit stopie Kevina, można było nawet jeszcze trochę lepszy wynik wykręcić. Chcę publicznie zwrócić honor Ayao Komatsu i w ogóle zespołowi Haas, choć też opierałem się na tym, co oni mówili. Oni sami twierdzili, że będą ostatni na początku sezonu, a nie są. Myślałem też, że dłużej zajmie Ayao Komatsu wdrożenie się w to wszystko, z czym wiąże się szefowanie zespołowi, ale no, robią naprawdę świetną robotę i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, więc zwracam honor po japońsku Ayao Komatsu, bo naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Zanim przegrani, to jeszcze przez czyściec sobie przejdziemy. No tutaj do czyśćca wrzuciłem Astona Martina, no po prostu piąta siła na ten moment, mam wrażenie, w stawce, ewentualnie no właśnie ta walka z Mercedesem o tę czwartą siłę, ale no Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston tutaj się są gdzieś tam na równi. No Ferrari i Red Bull w ten weekend też było troszkę inaczej. Trochę problemów w ten weekend też zgłaszali, choćby z baterią Fernando Alonso zgłaszał jakieś problemy, ale no to nie jest ten Aston, którego mieliśmy na początku zeszłego sezonu. Do przegranych, słuchajcie, o Alpine nie mówię, no bo to już trochę wiemy. Do przegranych zaliczam Sergio Pereza, no bo tutaj podium wydawało się obowiązkiem, ale no cóż, Sergio Perez nie miał tempa w ten weekend akurat, dwa pierwsze weekendy miał świetne, tutaj tempa nie było. Christian Horner mówi, że miał uszkodzoną podłogę. Czytałem też wersję o tym, że zrywka wpadła gdzieś tam w podłogę i też wpływała na aerodynamikę. Sam Checo o tym nie mówił, sam Checo mówi, że po prostu nie mieliśmy tempa w ten weekend, że cały zespół nie miał tempa i tak było od początku weekendu. No i właśnie mówił, że nawet gdyby Max był w tym wyścigu, to Ferrari i tak ten wyścig by wygrało, ale no źle to wyglądało po prostu, jeśli chodzi o Sergio Pereza i jego tempo. Do przegranych zaliczam hamulce Maxa Verstappena. Zwróćcie uwagę, jak wyglądało koło po tym, co się wydarzyło na początku wyścigu. To jest pierwsza awaria od 2 lat, jeśli chodzi o Maxa Verstappena. Co się stało? No, zacisk nie odpuścił po starcie tego wyścigu. Max cały czas jechał jakby na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Nie miał tempa dobrego, to jest jedna rzecz, bo po prostu hamulec był lekko trzymał tarczę, zacisk trzymał tarczę, no a druga sprawa jest taka, że po prostu temperatura już się robiła tak gigantyczna, że to wszystko poszło z dymem, więc jakaś lekcja do wyciągnięcia dla Red Bulla, ale nie tak duża jak lekcja, którą musi wyciągnąć Mercedes, bo słuchajcie, nic tu się nie zmienia. Ja napisałem na Twitterze, że może nie ma tempa, ale przynajmniej jest awaryjność w tej ekipie. Tak można sobie zażartować. Bardzo źle to wygląda. To wygląda gorzej niż na początku zeszłego sezonu. 3 wyścigi, 2 awarie, z czego jedna bardzo poważna. Też były te problemy z przegrzewającymi się jednostkami w Bahrajnie. Toto Wolff mówi, że trudno teraz patrzeć na to jakkolwiek optymistycznie. A jeszcze do niedawna mówił, zmieniamy nastawienie, patrzymy na szklankę do połowy pełną. Ale bardzo źle tam się cały czas dzieje. No i Lewis Hamilton to jest kierowca, który też po kwalifikacjach przyznał, że słuchajcie, no wydaje mi się, że ja po prostu nie ogarniam tego samochodu tak dobrze jak George. On po prostu robi lepszą robotę, to trzecie z rzędu kwalifikacji, w których jest lepszy ode mnie. No i tutaj Hamiltona też wrzuciłem do przegranych, bo rzeczywiście ten kwalifikacyjny pojedynek na razie dla Lewisa wygląda źle. Ale coraz bardziej nabieram przekonania, że on już jest pogodzony z tą sytuacją i po prostu sobie odlicza dni do przejścia do Ferrari, ale jest jeden bardzo duży pozytyw dla Lewisa, jeśli chodzi o ten weekend. Tym pozytywem jest tempo Ferrari, bo patrząc na tempo Ferrari, Lewis może z optymizmem właśnie myśleć o przyszłości. Do przegranych zaliczam George'a Russella, trochę już na ten temat powiedziałem, no dużo winy, po prostu przeważająca wina w tej sytuacji. Ostatecznie to, że wypadł z toru, to było po jego stronie. Jest sporo błędów u Russella, w zeszłym sezonie tych błędów było sporo, sam mówił, że to najgorszy sezon w jego karierze. Ten sezon zaczął się lepiej dla niego, ale zobaczymy, jak będzie to wyglądało w kolejnych wyścigach, no bo tutaj po prostu zapisujemy mu minusik po tym wyścigu i tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Do przegranych zaliczam Williamsa, ale nie za to, co zrobili z zamianą samochodów i z odebraniem samochodu Loganowi. Ja uważam, że to była dobra decyzja. Gdybym był szefem zespołu, pewnie też bym tak zrobił, ale ja też najpierw nie zatrudniłbym na drugi sezon Logana Sargenta, bo no to jakby wyszło szydło z worka jakby i sami zapłacili karę i zapłacili wysoką cenę za to, że zatrzymali gościa, w którego chyba sami nie wierzą i ta sytuacja pokazuje, że nie do końca wierzą. Wiedzą, że Alex jest dużo od niego lepszy i wiedzą, że Logan nie jest w stanie na ten moment dowieść żadnego dobrego wyniku. Bo gdyby mieli przekonanie, że może być w okolicach tej dziesiątki, to by go przecież zostawili, a go nie zostawili. To jest decyzja dużo lepsza dla zespołu. To była rzeczywiście szansa dla Alexa na punkty. Te punkty nie były ostatecznie daleko. Alex zrobił spoko robotę, mówił, że też bardzo szybko w tym wyścigu zrozumiał, że nie będzie po prostu tempa na walkę o punkty, bo zjadali opony za mocno, ale największy minus dla Williamsa z mojej perspektywy, no to jest to, że po prostu nie mają tego trzeciego zapasowego nadwozia, tego trzeciego monokoku. Mają przygotować na Chiny dopiero. Wszystkie zespoły, z tego co wiemy, te zapasowe nadwozia mają. A jak to jest ważne, żeby mieć takie zapasowe nadwozie, no to się w tej sytuacji właśnie przekonaliśmy. Też dajcie znać, co w kontekście tej sytuacji myślicie. Do przegranych Kick Sauber. No, Bottas był 13 w kwalifikacjach i to wyglądało naprawdę dobrze, ale te błędy na pit stopach to już jest żart. Dostali za to jeszcze karę, za tę nakrętkę odpadającą i lecącą sobie przez pit lane. Trzeci wyścig, znowu problemy po raz trzeci z pit stopami. Coś bardzo złego się tam dzieje i muszą się ogarnąć, bo na ten moment trochę stają się pośmiewiskiem, jeśli chodzi o te pit stopy. Po prostu wstyd. No i podobnego słowa wstyd chyba możemy użyć w stosunku do Daniela Ricciardo. No mówiłem, że to jest dla niego ważny weekend przed własną publicznością, rosnąca presja ze strony zespołu, ale znowu bardzo słaby weekend Daniela. W wyścigu gorsi od niego byli tylko ci, którzy już mieli gigantyczne problemy, czyli właśnie Bottas, Joe, Gasly, Ocon. Sam Ricciardo po kwalifikacjach mówił, po kwalifikacjach, w których był dużo, dużo gorszy od Tsunody, bo przecież Tsunoda wszedł do Q3, a Ricciardo odpadł w Q1. Mówił, że to jest dziwne, bo on czuje, że jedzie dobre kółko, a tego tempa nie ma. Powiedział, że to było najlepsze kółko moje w tym sezonie, to skasowane ostatecznie, ale i tak to było kółko gorsze od Yukiego Tsunody, więc nie do końca rozumie Daniel Ricciardo, mam wrażenie, co się dzieje i mówi też, że jest jakiś, daje do zrozumienia, że jest jakiś problem z samochodem, ale co dokładnie się dzieje, na to już Ricciardo nie ma pomysłu. Ciekawa sytuacja była przed wyścigiem, gdy Christian Horner podszedł do samochodu Daniela Ricciardo i pytany był później Ricciardo, co ci powiedział Christian, a Ricciardo mówił, że życzył mu powodzenia, powiedział, żeby skupić się na robocie i nie zrażać tym, co się dotychczas dzieje. No Christian Horner uchodził za tego, który lobbował mocno za powrotem Daniela Ricciardo do samochodu w rodzinie Red Bulla. Helmut Marko miał być temu przeciwny, no i na razie 1-0 dla Helmuta Marko, więc Źle to wygląda dla Ricardo. On sam mówi, że spokojnie, to nie jest tak jak w McLarenie, to nie jest tak zła sytuacja jak w McLarenie. Tam nie miałem pewności siebie, tłumaczy, tam nie rozumiałem samochodu, to było coś innego. My tutaj po prostu nie osiągamy tego, co chcemy, ale nie jesteśmy pogubieni. Wiem, że możemy wrócić do dobrych rezultatów. No to wróćcie, Daniel, bo naprawdę nikt tego nie musi dobrze Danielowi tłumaczyć, jak krótki jest ląd Helmuta Marko i czas ucieka, a Liam Lawson po prostu czeka, więc niech rozbiorą ten samochód, złożą jeszcze raz, niech się upewnią, że tam wszystko jest ok. Jeśli jest wszystko ok, no to po prostu jest bardzo źle z Danielem Ricciardo i to jest wtedy podobna sytuacja jak z ta, którą miał w McLarenie, ale trzy wyścigi na razie, tylko trzy wyścigi, tylko że trzy po prostu fatalne weekendy dla Ricciardo. To tyle ode mnie na dzisiaj, kolejny odcinek pewnie w końcówce tego tygodnia, pewnie w piątek, a ja za dziś Wam bardzo dziękuję, czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia, trzymajcie się, dobrego tygodnia, cześć, cześć.